Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ja wielokrotnie mówię Państwu, iż mam nie tylko wrażenie, mam pewność, że władze w Pekinie traktują poprawność polityczną jako rzecz niezwykle istotną. W każdym razie odnoszę takie wrażenie, że nie bardzo sobie radzą z tym problemem, poprawności politycznej. Ale to jest oczywiście tylko moje wrażenie. Natomiast władze prowincjonalne, ja powiem, nie mają z tym większego problemu. I teraz właśnie, znaczy nie mają problemu z poprawnością polityczną, po prostu mają ją w nosie. Mam z Global Times artykuł z 4 grudnia. W Gansu zamykają arabską szkołę, po prostu, Instytut Języka Arabskiego. No właśnie. Władze oświatowe w prowincji Gansu, cytują, w północno-zachodnich Chinach, nakazały zamknięcie 30 Instytutu Języka Arabskiego, już w którym pracuje 34 lata. Przed 17 grudnia z powodu braku kwalifikacji edukacyjnych. Dobra. Szkoła założona w 1984 roku w mieście Pingjiang ma na celu naukę języka arabskiego dla osób w wieku od 17 do 25 lat. Władze okręgu Guangdong, w którym leży Pingjiang, zarządziły zamknięcie tej szkoły przed 17 grudnia. Powiedział dyrektor szkoły Jun Wenlong Global Timesowi. Decyzja została podjęta, ponieważ instytut nie ma zgody władz na prowadzenie szkoły, powiedział urzędnik z Biura Edukacji Pingjiang, który prosił o anonimowość. Tymczasem incydent wywołał dyskusję na Sina Weibo, a niektórzy internauci podejrzewali, że zamknięcie zostało zamówione, ponieważ szkoła, znaczy zamówienie w tym sensie, że zostało wymuszone tym, iż szkoła naucza uczniów treści religijnych. Guan zaprzeczył, ten dyrektor zaprzeczył temu, twierdząc, że mówiąc, że takie nieporozumienie zostało spowodowane przez nauczycieli, którzy musieli przeprowadzić uczniów przez kulturę arabskojęzycznego świata, aby nauczyć ich języka. Dodał, że szkoła jest jedyną szkołą w Pingjiangu, która uczy arabskiego. Większość uczniów nauczycieli pochodzi z etnicznej mniejszości Hui. Jak Państwo wiecie, to jest mniejszość etniczna, która spora mniejszość etniczna, która w północnych Chinach mieszka, głównie Shaanxi. No ale jak widać w Gansu również. Ponad 100 absolwentów tego instytutu wyjechało do Egiptu, Malezji, Jordanii, Palestyny, Pakistanu i innych krajów w celu dalszych badań, a wielu pracuje jako tłumacze w międzynarodowych firmach w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i instytutach. Twierdzi ta szkoła na WeChacie, na swoim koncie na WeChacie. Na nauczanie języka arabskiego, cytuję cały czas, czasami budzi niepokój społeczny, ponieważ niektóre prywatne instytuty nie mogą zdecydowanie postawić granicy między nauczaniem języka a głoszeniem treści religijnych, powiedział profesor, który prosił o anonimowość z Centralnego Instytutu Socjalizmu w Pekinie. Biuro Edukacji w Gansu wydało w maju 2016 roku zawiadomienie o zakazie działalności religijnej w szkołach po tym, jak wideo pokazało dziewczyny recytujące Koran. Dziewczynę muzułmankę w muzułmańskiej odzieży recytującą Koran. No i to się rozpowszechniło szybko po internecie. W chińskiej ustawie o edukacji czytamy. Państwo oddziela edukację od religii. Każda organizacja, ani osoba nie mogą wykorzystywać religii do prowadzenia działań, które kolidują z systemem edukacyjnym państwa. To wszystko. Czyli innymi słowy, mówiąc, władze prowincji Gansu wsadziły rękę w ul. No i ciekaw jestem, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Mam nadzieję, że, że żadnym urzędnikom z tego powodu włos z głowy nie spadnie, ale głowy za to dać nie mogę. Albowiem, jak powiedziałem, znaczy z jednej z tych płaszczyzn, które tutaj ta sprawa dotyka, jest bardzo wiele. Bo tak. Bo jest rzeczą oczywistą, że właśnie ci ludzie z tej mniejszości Hui są to zupełnie inni ludzie niż, przynajmniej na razie tak się to wydawało. Są to zupełnie inni ludzie niż Ujgurowie z Xinjiangu. Znaczy inni w tym sensie, że ten fanatyzm muzułmański do tej pory się nie ujawniał. O, tak to ujmę. Do tej pory się nie ujawniał. On mógł istnieć, ale się nie ujawniał. Oni chętnie, ci ludzie chętnie byli zatrudniani przez firmy, wszelkiej maści firmy chińskie, prywatne, państwowe, jako tłumacze. No bo znają język arabski i jakby siłą rzeczy, prawda? No jeśli jest się muzułmaninem, to potrafi się czytać Koran, to nie ma innego wyjścia. Trzeba znać ten arabski. I jakby ci ludzie byli chętnie zatrudniani właśnie przez chińskie firmy, które robiły interesy ze światem arabskim. To raz. To jest jedna płaszczyzna. Teraz może się to zacząć zmieniać. Tego nie wiem, ale jeśli mniejszość Hui, która do tej pory była taką mniejszością niekontrowersyjną, znaczy to nie znoszę tego słowa, taką mniejszością, która nie stwarzała problemów, która nie stwarzała problemów swoją religią. Na razie do tej pory właśnie była spokojna i nie było z nimi kłopotu. Teraz może się to zmienić. No bo skoro religia muzułmańska jest niesłychanie intensywna, niesłychanie ekspansywna, niesłychanie ofensywna na całym świecie, to może się wydawać tym wszystkim demiurgom z Arabii Saudyjskiej, Turcji i innych, tych, którzy uważają, że świat powinien należeć do Arabów, że świat powinien być muzułmański, cały świat powinien być muzułmański. Tym demiurgom może się wydawać, że hulaj dusza piekła nie ma, że nie ma dla nich żadnej bariery, że nie ma dla nich żadnych granic. No ja mam nadzieję, że takie właśnie granice zaczynają właśnie powstawać w Chinach. Oby. Bardzo bym chciał, żeby tak było, ale czy jedna jaskółka czyni wiosnę? Myślę, że raczej niekoniecznie. Mam nadzieję, że ta historia się uda i mam nadzieję, że władze będą się przyglądały pozostałym tego typu uczelniom w cudzysłowie, czy instytutom i po prostu je zamykały, bo coś takiego jest po prostu w oczywisty sposób miejscem, w którym propaguje się religię. I to jest dla mnie oczywiste. Proszę nie zapomnieć o tym, że w świecie muzułmańskim religia, znaczy islam jest wszystkim. To jest kompletny ustrój społeczno, gospodarczo, polityczno, etyczny. W związku z tym nie można tam religii, tak jak u nas w Polsce. Można nie być katolikiem i można funkcjonować normalnie. Nie, tam się tego nie da robić. W państwie muzułmańskim po prostu albo człowiek jest, tam jest zero-jedynkowy układ, albo człowiek jest muzułmaninem i po prostu funkcjonuje normalnie, albo nie jest muzułmaninem i jest wyrzucony na margines zupełnie. Ale ja jeszcze mówiłem o tych różnych płaszczyznach. A więc to te dwie mówiłem. Kolejna płaszczyzna tego konfliktu. Konfliktu Chiny-Islam. Bo to oczywiście, bo taki, bo taki, taka płaszczyzna istnieje, a nie od dzisiaj. Przypominam, że kilka lat temu pan prezydent Xi nie pojechał do Pakistanu, ponieważ miały miejsce ostre demonstracje antychińskie związane z tym, co się wtedy działo, znaczy antyterrorystyczne, antybandyckie działania władz chińskich w Xinjiangu. I nie pojechał tam, ponieważ były bardzo ostre antychińskie te demonstracje. Podobnie działo się zresztą w Turcji swego czasu, to też kilka lat temu, kiedy były bardzo ostre manifestacje antychińskie. Oczywiście rząd chiński nie chciałby do tego doprowadzić, ale z drugiej strony nie może sobie u siebie pozwolić na to, żeby muzułmanie mu wchodzili na głowę, bo jeśli zaczną mu wchodzić na głowę, to inni zaczną mu wchodzić na głowę też. Już nie mówiąc o tym, że jeśli muzułmanie zaczynają wchodzić na głowę, to wiecie Państwo, czym to się kończy. Bandytyzmem. Słowem, rząd chiński jest w pewnym sensie w kropce, albowiem jego relacje z rządami krajów muzułmańskich, a tych jest dużo, sporo, to nie tylko kraje Zatoki Perskiej, ale przecież w części Azji Południowo-Wschodniej, to przecież tych muzułmanów jest cała fura. Więc to nie jest takie oczywiste, że można sobie pozwolić w swoim kraju na wszystko, a na zewnątrz zupełnie inaczej. Tego się tak nie da zrobić. No właśnie, więc na pewno, a w dodatku na pewno muzułmanie będą drzeć japy, że im coś tam się czegoś nie pozwala, a przecież będą mieli w Europie i w Stanach Zjednoczonych będą mieli swoich dobroczyńców, którzy im będą klaskać, przyklaskiwać i potakiwać. Słowem, wygląda na to, że stoimy przed kolejną płaszczyzną konfliktu. Nie tylko konfliktu Chiny, kraje muzułmańskie, ale konfliktu Chiny-Europa, Chiny-Stany Zjednoczone. To oczywiście będzie grało na to, ten konflikt będzie korzystny dla Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, znaczy generalnie dla białych, bo to będzie konflikt ideologiczny, tylko i wyłącznie ideologiczny. No ale można go zawsze przenieść na płaszczyznę ekonomiczną, na płaszczyznę handlową, no i nieszczęście dla Chin gotowe. Także tak to wygląda, nie wygląda to dobrze. Ale tutaj tego konfliktu się nie przejdzie się koło niego bokiem. Trzeba będzie po prostu go wziąć na klatę, tak mówią po polsku. Chińskie władze będą go musiały wziąć na klatę, bo nie ma innego wyjścia. Bo jestem przekonany, że muzułmanie w Chinach będą się radykalizować, bo nie ma powodu, aby tak się nie działo, a więc będą się radykalizować, a z drugiej strony chińskie władze nie będą sobie mogły pozwolić na właśnie takie działania ze strony swoich poddanych w muzułmańskich. No i to wszystko. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.